I moje dzisiejsze kazanie, moja usługa, wierzę w to mocno, że to słowo zostało mi przez Ducha Świętego także przekazane. Bo od jakiegoś czasu zajmuje mnie taki temat i mógłbym zatytułować to moje dzisiejsze kazanie, aby jedno byli. Wiecie, i to tak ściśle wiąże się z tym, co pastor dzisiaj mówił odnośnie tej zmiany pokoleniowej, odnośnie tego, co dzieje się wśród nas. W ostatni czwartek byłem bardzo taki ubłogosławiony tym. Christian mówi, wiecie, tak czuję, że mam powiedzieć, że Kościół powinien być jednomyślny. Wiecie, i jedność, jednomyślność, to jest coś, co powinno cechować zbór pański, to, co powinno cechować Kościół Jezusa Chrystusa. Ta jedność, która nas łączy. Wiecie, i tekstem, którym chciałbym dzisiaj na początek mojej usługi przeczytać, to jest część modlitwy arcykapłańskiej. One troszkę różnią się w różnych Ewangeliach, ale ja chciałbym przeczytać część tej modlitwy Pana Jezusa, która jest zapisana w Ewangelii Jana. I będziemy czytali z Ewangelii Jana 17, rozdział od 9 wiersza. Pan Jezus się modli tak. Ja za nimi proszę, nie za światem proszę, lecz za tymi, których mi dałeś, ponieważ oni są Twoi. I wszystko moje jest Twoje, a Twoje jest moje i uwielbiony jestem w nich. I już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie, a ja do Ciebie idę. Ojcze Święty, zachowaj w imieniu Twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno jak my. Dopóki byłem z nimi na świecie, zachowywałem w imieniu Twoim tych, których mi dałeś. I strzegłem, i żaden z nich nie zginął, prócz syna zatracenia, by się wypełniło pismo. Ale teraz do Ciebie idę i mówię to na świecie, aby mieli w sobie moją radość w pełni. Ja dałem im słowo Twoje, a świat ich znienawidził, ponieważ nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. Nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Poświęć ich w prawdzie Twojej. Słowo Twoje jest prawdą. Jak mnie posłałeś na świat, tak i ja posyłam ich na świat. I za nich poświęcam siebie samego, aby i oni byli poświęceni w prawdzie. A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Tyś mnie posłał. Ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś. Gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze Sprawiedliwy, i świat cię nie poznał, lecz ja cię poznałem i ci poznali, że ty mnie posłałeś. I objawiłem im Twoje imię i objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. To jest ta druga część modlitwy Pana Jezusa przed ukrzyżowaniem. To jest ta modlitwa, w której Pan Jezus wstawia się, mówi: Ojcze, tych, których mi dałeś, proszę Cię o tych, których mi dałeś. Modli się o swoich uczniów, ale potem czytamy, że modli się także i o nas. A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. A więc to jest, Pan Jezus modli się o mnie i o ciebie, o każdego z nas. Modlę się o tych, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Przez Boże Słowo, przez słowa zapisane w tej księdze, myśmy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, który umarł na krzyżu, który dał swoje życie za moje i za Twoje grzechy. A więc tu Pan Jezus mówi, aby wszyscy byli jedno. I na tych słowach, które wypowiadał Pan Jezus, chciałbym dzisiaj się skupić, bo czuję, że Pan Jezus, że Duch Święty posyła właśnie to słowo do nas. Jemu zależy, Jemu bardzo zależy, abyśmy byli jedno. Abyśmy byli jedno, tak on mówi, aby oni byli jedno, tak jak ja i ty, Ojcze. Tak jak Pan Jezus ze swoim Ojcem był jedno, tak Jemu zależy na tym, abyśmy także jedno byli. Panu Jezusowi zależy na tym, aby Kościół był jedno. Jest takie przysłowie, które mówi: w jedności siła. Wiecie, i to jest prawda. Jak grupa ludzi ma jeden pomysł, jedną ideę, weźmie się za jakąś sprawę, to w tej jedności jest siła. Albo jeszcze inne przysłowie mówi: zgoda buduje, a niezgoda rujnuje. A więc można by tu postawić znak równania pomiędzy jedność i zgoda. Nie ma jedności bez zgody. Jeżeli kłócimy się, to nie ma możliwości, żebyśmy żyli w jedności. Zgoda albo jedność przynosi błogosławieństwo. Wiecie, jak jesteśmy jedno, jak żyjemy w zgodzie, to możemy przeżywać Boże błogosławieństwo. Dawid także napisał przepiękny psalm, który mówi o jedności. Pewne przypominacie sobie, to jest psalm 133. I on tam mówi tak. Od pierwszego wiersza, 133 od pierwszego wiersza. Pieśń pielgrzymek Dawidowa. O jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają. Jak to jest cenny olejek na... Jest to jak cenny olejek na głowie, który spływa na brodę Aarona, sięgającą brzegu jego szaty. Jest to jak rosa Hermonu, która spada na góry Syjonu, tam bowiem Pan zsyła błogosławieństwo, życie na wieki. O jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają. Każdy z nas wie, czy jest gotowy, aby żyć w jedności z innymi. Wiecie, nie wiem dlaczego ten temat. Nie wiem dlaczego to słowo Duch Święty posłał do mojego serca, ale wierzę, mocno w to wierzę, że tak jest, że to On chce zwrócić naszą uwagę na temat jedności. Jeżeli nie ma jedności, to Bóg nas upomina. A jeżeli jest, to On nam mówi: pilnujcie, pilnujcie, szanujcie tej jedności, która jest między wami. Kiedy tak myślę o tym, wiecie, tak, ten psalm, ten olejek, który spływa na brodę Aarona, który spływa na jego szatę, to jest tak jakby w Słowie Bożym Duch Święty jest przyrównany do oleju także. I kiedy jest jedność, to ten Duch Święty spływa na nas, napełnia nas, chroni nas, prowadzi nas. I wtedy On może wykonywać swoje dzieło w naszym życiu. Na czym polega jedność? Na czym polega jedność? Wiecie, jedność to nie jest to, że jeden coś mówi i wszyscy dokładnie jeden za drugim tak uważają. Są rzeczy, które każdy z nas może widzi troszkę inaczej. Są rzeczy w naszym życiu. Taki prozaiczny przykład. Przez całe nasze małżeństwo moja żona uważa, że papier toaletowy w ubikacji należy tak, żeby on się odwijał na zewnątrz. A ja zawsze uważałem, że żeby on się odwijał od ściany. Różnimy się w tym. Ona tak uważa, ja tak uważam, ale to wcale nie burzy naszej jedności. To wcale nie ma wpływu na nasze małżeństwo. To wcale nie ma wpływu na nasze relacje. To wcale nie ma wpływu na to, że się kochamy przez 40 lat naszego małżeństwa. Jesteśmy razem i w zeszłym miesiącu mieliśmy rocznicę 40. I to wcale nie ma wpływu na to, że między nami są dobre relacje. Wiecie, i tak jest w naszym życiu, tak jest w Bożym Kościele. Jeden uważa, że ten papier tak należy odwijać, drugi tak należy odwijać. Jeden, każdy z nas niech sobie pomyśli o czymś, co uważa, że troszkę inaczej niż mój brat czy moja siostra. Ale to nie są rzeczy, które powinny mieć wpływ na jedność, na naszą jedność. W pewnych rzeczach różnimy się i tak będzie, dlatego że jesteśmy różni, dlatego że jesteśmy, każdy z nas jest indywidualnością i być może, że są rzeczy, w których różnimy się. Ale to nie powinno i nie ma prawa mieć wpływu na jedność, o którą modli się Pan Jezus dla swojego Kościoła. Jest wiele elementów, czy wiele rzeczy, które mają wpływ na jedność, które tworzą jedność, które powodują jedność. Ja wybrałem dwa. Wybrałem dwa elementy, czy dwie rzeczy, które mają wpływ na to, że panuje jedność pomiędzy nami. Jestem przekonany, że jest więcej, ale ja wybrałem dwa. I pierwszym, który wybrałem, to jest pokora. Nasza jedność jest uzależniona od naszej pokory. Pojęcie bardzo niemodne. Kto dzisiaj chce być pokorny? Ci, co się liczą w dzisiejszym świecie, to są ci, którzy są butni, to są ci, którzy mają siłę przebicia, to są wszyscy ci, którzy potrafią się rozpychać łokciami, to są ci, którzy głoszą i uważają, że ich zdanie jest najważniejsze, to, co oni myślą, to jest najważniejsze, nie do podważenia. Ci liczą się w dzisiejszym świecie. A Słowo Boże mówi, że pokora ma wielkie znaczenie. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 12 rozdziale, 10 wierszu mówi tak. Miłością braterską jedni drugich miłujcie, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. Co to jest? To jest pokora. Wyprzedzajcie się w okazywaniu szacunku. Wiecie, człowiek z natury jest taki, że oczekuje, żeby mu okazywano szacunek. Oczekuje, że będą mnie szanować. W związku z tym, że już mam tyle lat, ile mam, to należy mi się szacunek. Ale to nie dlatego, że tyle mam lat, ile mam. Także szacunek należy się ode mnie tym, którzy są wokół mnie. Tym 15-latkom, tym 5-latkom, tym 30-latkom. Należy się mój szacunek do nich. Apostoł Paweł w liście do Filipian także mówi jeszcze inną rzecz, która też ma w swoim podtekście pokorę. Filipian, 2, 3 wiersz. I nie czyńcie nic z kłótliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Czy uważamy jedni drugich za wyższych od siebie? To nie ma nic wspólnego z wiekiem, to nie ma nic wspólnego ze statusem społecznym, to nie ma nic wspólnego z posiadaniem, z zasobem majątkowym. To nie ma nic z tym wspólnego. W pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych. A Salomon w Przypowieściach 15:33 mówi tak. Bojaźń Pana jest szkołą mądrości, a pokora poprzedza chwałę. Jakie piękne słowo. Pokora poprzedza chwałę. Każdy z nas chciałby przeżywać chwałę. Ale to samo z siebie nie przychodzi. Tu jest potrzebna pokora. Jeśli uważamy jedni drugich za wyższych od siebie, to przynosi nam chwałę. Nie jeden jest butny przed upadkiem, lecz chwałę poprzedza pokora. Mówi także Salomon. Wiecie, on bardzo... Słowo Boże mówi, że to był najmądrzejszy człowiek na ziemi. Bóg mu dał mądrość. I to, co on mówi, to on mówi z natchnienia Bożego. Pokora w naszym życiu jest bardzo cenna w Bożych oczach. I Pan Jezus sam o sobie mówi, czy sam siebie daje za przykład, za wzór. I mówi w Ewangelii Mateusza w 11 rozdziale, 29 wierszu tak. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. W ludzkiej naturze nie leży pokora. To jest coś, czego musimy się uczyć. To jest coś, czego musimy się uczyć każdy dzień. Dlatego, że nasza natura się sprzeciwia. Nie chcemy być pokorni, chcemy być ważni, chcemy być osobami, z którymi inni się liczą. Ale jeśli będziemy pokorni, to inni będą się z nami liczyli. Tak mówi Boże Słowo. Sam Pan Jezus mówi, uczcie się ode mnie. A od kogo się chcemy uczyć? To jest najwyższy autorytet. On mówi, uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. I drugą rzeczą, którą wyszukałem tutaj, która jest warunkiem jedności, to jest gotowość do przebaczenia. Pokora i gotowość do przebaczenia. A tak w zasadzie to te dwie rzeczy w jakiś sposób się pokrywają, w jakiś sposób się przenikają. W Ewangelii Mateusza w 18 rozdziale 21 wierszu czytamy tak. Wtedy przystąpił Piotr do niego i rzekł mu, Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu, jeśli przeciwko mnie zgrzeszy? Czy aż do 7 razy? Mówi mu Jezus, nie powiadam ci do 7 razy, lecz do 77 razy. No przebaczę mu. Ale jak jeszcze raz to zrobi, to już przepadło. Do 7 razy, Panie? Gdzie do 7? Do 77. Ale apostoł Paweł w liście do Efezjan mówi w 4 rozdziale, w 32 wierszu mówi tak. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Przebaczenie. Wiecie, z przebaczeniem to jest tak, że cierpi ten, kto nie może przebaczyć. Ten, który zawinił, śpi spokojnie, nawet nie myśli o tym, a ten, kto nie może przebaczyć, to męczy się, cierpi, spać nie może. Myśli jego ciągle krążą wokół tego. Zachoruje wreszcie. A Słowo Boże mówi, Pan Jezus mówi, nie 7 razy, ale 77 razy. A Paweł mówi, odpuszczając sobie nawzajem, tak i jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Wszystko zostało nam odpuszczone. Pan oddalił nasze grzechy jak wschód od zachodu. Nigdy wschód z zachodem się nie spotkają. Jeżeli Pan oddalił nasze grzechy, to przebaczył je, to oddzielił je, oddalił je jak wschód od zachodu. A w liście do Kolosan Paweł mówi także takie słowo w 3 rozdziale i 13 wierszu. Znosząc jedni drugich, przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciwko komu, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. Jest wiele wersetów, które mówią właśnie, które traktują o przebaczeniu, które mówią o tym, że powinniśmy przebaczać. Wiecie, jak ktoś nam zrobi krzywdę, czy ktoś zrobi coś przeciwko nam, to według naszej natury oczekujemy, że teraz przyjdzie i przeprosi nas. Jeżeli coś powiedział przeciwko nam złego, a było nieprawdą, to oczekujemy, że przyjdzie i przeprosi nas. I taka jest ludzka natura. Zrobiłeś źle? to oczekuję, że przyjdziesz i przeprosisz. A Paweł mówi, jeśli kto ma powód do skargi przeciwko komu, to przebaczajcie sobie nawzajem. Ktoś coś zrobił przeciwko tobie, przebacz mu. Przebacz mu, uwolnisz przede wszystkim siebie. Pan Jezus mówi taki, opowiedział taki przykład w Ewangelii Mateusza w 23 rozdziale, w 5 rozdziale, w 23 wierszu mówi tak. Jeśli byś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy, złóż dar swój. Jeśli przypomnisz sobie, że twój brat ma coś przeciwko tobie, a może tak jest, że my zrobiliśmy coś przeciwko komuś, żeby relacje nasze nie doznały uszczerbku. To Słowo Boże mówi, to Pan Jezus sam mówi. Zostaw swój dar na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem. Dzisiaj będziemy przystępować do Wieczerzy Pańskiej. I myślę, że Duch Święty także mówi do naszych serc. Jeśli masz coś przeciwko bratu, przeciwko siostrze, to pojednaj się. A potem przyszedłszy, złóż swój dar. A potem przyszedłszy, złóż Bogu swoje uwielbienie. Potem przyszedłszy, daj na ofiarę Bogu to, co masz najlepszego. Ale najpierw Pan Jezus mówi, że nasze relacje powinny być wyczyszczone. I kończąc, ojejku, jak ten czas leci. Wracając do naszego głównego tematu jedności, to jeśli przebaczymy, jeśli jest w nas pokora, to nie trudno nam żyć w jedności. I ostatnie słowo, które chciałbym, ostatni werset, który chciałbym przeczytać, to jest zapisany w Ewangelii Mateusza 18 i 19 werset. Nadto powiadam wam, że jeśli by dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie. Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. Jeśli dwaj lub trzej w jedności staną przed Bożym obliczem, to przynosi błogosławieństwo. Błogosławieństwo dla innych, błogosławieństwo dla naszego życia. Ale Pan Jezus w swojej arcykapłańskiej modlitwie prosił za nami, abyśmy żyli w jedności. I On tego oczekuje. I On nam pomaga. Duch Święty nam pomaga, abyśmy mogli żyć w jedności, abyśmy mogli jedni drugich uważać za wyższych, aby żyć w jedności ze sobą i żyć w jedności z naszym Panem. Niech was Bóg błogosławi. Amen.